Kalejdoskop Kultury. Zaprasza Karolina Gaweł. Dzień, w którym Pan stworzył nadzieję, był prawdopodobnie tym samym dniem, w którym stworzył wiosnę. Słowami Bernarda Williamsa witam się z Państwem w marcowej odsłonie audycji Kalejdoskop Kultury. Choć do pierwszego dnia kalendarzowej wiosny pozostał jeszcze tydzień, już teraz możemy cieszyć swe oczy wszelakimi oznakami, iż ten wspaniały czas zbliża się wielkimi krokami. Rośliny zaczynają już przywdziewać szaty w kolorze kojarzącym się wielu osobom z nadzieją. Innymi słowy, wszystko zaczyna się zielenić. Przyroda niewątpliwie budzi się do życia. Również i ludzie bardziej ochoczo wykonują codzienne obowiązki. Dzieciaki także gromadzą w sobie pokłady energii, szykując się do najcieplejszej pory roku, mimo iż do niej jeszcze długa droga. Każdy z nas na pewno doskonale pamięta szkolne czasy i wszystkie zabawy związane z pierwszym dniem wiosny. Dziś zatem chciałabym skupić się na tradycjach głęboko zakorzenionych w polskiej kulturze i nie tylko, więc zapraszam do słuchania. Pozwólcie, że rozpoczniemy od najbardziej rozpoznawalnego obrzędu związanego z pierwszym dniem wiosny, jakim jest topienie lub palenie marzanny. Jest to tradycja, która wywodzi się już z czasów prasłowiańskich. Pozornie zdaje się, iż właściwie niewiele różni współczesne palenie lub topienie kukły od tego wydarzenia w czasach naszych przodków. Nic bardziej mylnego. W tym momencie jest to dla nas, może nawet bardziej dla dzieci, zwyczajna zabawa i forma rozrywki. Przecież kto z Was nie czułby satysfakcji, kiedy bez większych konsekwencji mógłby się zaangażować w swego rodzaju ogniste widowisko, tudzież ognisko, lub wrzucenie marzanny do rzeki, czerpiąc niezwykłą frajdę, obserwując jak wraz z nurtem płynie w stronę morza. Sam proces twórczy zdaje się być świetną zabawą i upustem artystycznych pokładów kryjących się gdzieś wewnątrz młodych przedstawicieli społeczeństwa. Oddziałuje to także na relacje między rówieśnikami. Nawet jeśli wielokrotnie występują konflikty związane z niezgodnością wizji. Docieramy zatem do momentu, w którym zauważamy, iż w dzisiejszych czasach zwyczaj ten zdaje się być dość infantylny i przypisany przedszkolakom i uczniom szkoły podstawowej. Jednak w okresie starosłowiańskim, w którym na terenach Polski chrześcijaństwo nie było nikomu znane, poganie do pierwszego dnia wiosny podchodzili w sposób bardzo poważny, wręcz magiczny. Łączyło się to z tak zwanym Jarym Świętem. Woda ma w cyklu obrzędów związanych z porami roku niezwykle istotne znaczenie, a jej wagi w rytuale związanym z boginią wody nie sposób pominąć. Stąd też takim symbolem stało się topienie marzanny. Przez badaczy było to rozumiane jako symboliczne zejście do podziemi, by potem odrodzić się na nowo. Niektórzy naukowcy zauważają z kolei, że utopienie marzanny ma charakter ofiarny i może być odczytywane jako złożenie ofiary zimie, by odeszła, albo, jak proponują autorzy wyrzeczyska, jako ofiara dla demonów wody, których przychylność była konieczna, by zapewnić rolnikom plony w nadchodzącej wiośnie. Może Was zdziwię, może nie, ale marzanna była według ludowych wierzeń boginią zimy i śmierci, ale również odrodzenia. Nie był to jednak jej jedyny przydomek, ponieważ możemy spotkać jeszcze nazwy czy też imiona takie jak Morana, Morena, Mora, Śmierć, Śmiercicha oraz Śmiertka. Kukła była wykonywana ze słomy, zazwyczaj owijana białym płótnem, zdobiono ją wstążkami i koralami. Gdy marzanna była już gotowa, rozpoczynał się orszak, w którym podążały dzieci. Ciekawostką jest, iż w rękach niosły gałązki jałowca. W taki sposób musiały obejść wszystkie domy we wsi, przy okazji podtapiając kukłę w każdym napotkanym zbiorniku wodnym i rzece. Wieczorem obiekt kultu obejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano marzannę ze wsi. Podpalano i wrzucano do wody. Z tym obrzędem związane są również przesądy. Na przykład nie wolno dotknąć pływającej w wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem ręki. Obejrzenie się za siebie w drodze powrotnej może spowodować chorobę, a potknięcie i upadek – śmierć w ciągu najbliższego roku. W 1420 roku synod poznański nakazał duchowieństwu: nie dozwalajcie, aby w niedzielę odbywał się zabobonny zwyczaj wynoszenia jakiejś postaci, którą śmiercią nazywają i w kałuży topią. Z kolei na przełomie XVII i XVIII wieku próbowano tradycję topienia marzanny zastąpić. W środę przed Wielkanocą zrzuceniem z wieży kościelnej kukły symbolizującej Judasza, co również zakończyło się niepowodzeniem. Dziś możemy stwierdzić, że mimo wszystko pogańska tradycja zbyt mocno zakorzeniła się w naszej ojczystej kulturze. Już przy kwestii topienia marzanny wspomniałam o Jarym Święcie. Właściwie obrzęd ten był pierwszym etapem świętowania. Dalsza część przygotowań i zabiegów magicznych dotyczyła powitania wiosny i trwać mogła nawet do pierwszej porównonocnej pełni księżyca. W obliczu tego pogańskiego święta możemy mieć pewne podejrzenia względem wiosennych porządków, ponieważ dawniej w celu przepędzenia starego, zasiedziałego zła wietrzono i sprzątano domostwa oraz obejście. Prano i szykowano świeże odzienie, całe gospodarstwo obchodzono i okadzano ziołami każdy jego zakątek. Co ciekawe, również w tradycji malowania pisanek w okresie wielkanocnym możemy dostrzec pewne pokrewieństwo, jedynie względem samej czynności, niekoniecznie jej znaczenia. Był to najważniejszy prasłowiański zwyczaj. Ludzie malowali jajka, by wnieść do domostw energię i radość życia, oraz tym samym mieli zapewnić urodzaj i powodzenie na cały rozpoczynający się wiosną nowy rok wegetacyjny. Kulminacją przygotowań były zazwyczaj urządzane na świętych wzgórzach uroczyste uczty. Kolejny dzień rozpoczynano od obmywania się w tak zwanej świętej wodzie. Obchodzono również śmigus, rytuał polegający początkowo na uderzaniu się nawzajem witkami. Oba te zabiegi magiczne, mające oczyścić oraz przynieść siłę i zdrowie, połączono w znany nam współcześnie zwyczaj śmigusa-dyngusa. Wieczorem udawano się natomiast na mogiły przodków, gdzie pozostawiano dla nich jadło i wspominano zmarłych. Współcześnie dla rodzimowierców słowiańskich 21 dzień marca poświęcony jest szczególnie Matce Ziemi oraz łączy się z postacią bóstwa Jaryły. Można powiedzieć, że idziemy zgodnie z chronologią etapów szkoły. Ciekawi mnie, ile razy wy, drodzy słuchacze, korzystaliście z przywileju, jakim były tak zwane wagary. 21 marca to również Dzień Wagarowicza, czyli nieformalne święto. To całkowicie umowny dzień, a o jego istnieniu przypominają młodszym starsi uczniowie i w ten sposób tradycja jest przekazywana od lat z pokolenia na pokolenie. Trudno doszukiwać się początków świętowania, jednak można powiedzieć jedno. Nie zapowiada się, by to uczniowskie święto szybko zostało zapomniane. Nie każdy śmiałek odważy się na tak niebezpieczny czyn i bunt wobec nauczycieli i dyrekcji szkoły. Z reguły jednak dzieciaki i młodzież postępują zgodnie z zasadą jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W tym dniu lepiej jest się integrować, bo osoba, która wyjdzie przed szereg i zostanie w szkolnej ławce, może przez długi czas mierzyć się ze zgryźliwością rówieśników. Przy okazji, zastanawia mnie, jak w tym roku z tego przywileju skorzysta młodzież. Przecież nagminne problemy z internetem są już wszystkim dobrze znane. Znając młodych ludzi, na pewno zrobią coś oryginalnego. Ja jednak nie zachęcam do tego typu praktyk, wcale nie byłam uczennicą, ale raz nie zawsze. Myślę, że rodzice powinni być wyrozumiali. Przecież sami kiedyś byli w młodzieńczym wieku. Chociaż z drugiej strony liczy się wewnętrzna młodość, a wiek to tylko liczby. Nie miejcie mi tego za złe. W przypadku Dnia Wiosny jest to jednak w cudzysłowie mówiąc legalne. Można opuścić szkołę i wybrać się gdzieś ze znajomymi. Przynajmniej teoretycznie, bo do dziennika nadal wpisywana jest nieobecność. W normalnych okolicznościach jednak szkolni wychowawcy tego dnia organizowali bardzo ciekawe wydarzenia, na przykład wyjścia do kin, teatru czy na warsztaty. Niekiedy zdarzały się również wycieczki. Nie było też odpytywania ani niezapowiedzianych kartkówek. Bardzo dobrze pamiętam dzień wiosny, zwłaszcza kiedy byłam w trzeciej klasie gimnazjum, bo wtedy cała szkoła, całe nasze gimnazjum świętowało dzień wiosny na sali gimnastycznej. Był konkurs talentów, były przedstawienia, a trzecioklasiści w tym czasie udawali się na arenę do Kalisza na targi szkół, by wybrać miejsce swojej dalszej drogi edukacyjnej. Więc to też był taki bardzo ciekawy zwyczaj i zawsze odbywało się to właśnie 21 marca. Sądzę, że tego typu ciekawostki dotyczące naszych wspomnień związanych z tymże dniem powinniśmy przekazywać dalej, bo sądzę, że każde dziecko jest ciekawe, co moja mama lub tata robili, kiedy chodzili do szkoły. Drogie babcie i dziadkowie, nie czujcie się pominięci. Może to jest dobra myśl, by usiąść wspólnie przy stole i powspominać. Na pewno będzie to bardzo ciekawa forma spędzenia wolnego czasu. Wspólnego czasu. W tej części chciałabym przytoczyć tradycje związane z pierwszym dniem wiosny w wybranych państwach, które zawarte są w tekście opracowanym przez Dorotę Sowę pod tytułem Wiosenne zwyczaje i obrzędy. W pierwszej kolejności Hiszpania. Hiszpanie mają wyjątkowy sposób na świętowanie odejścia zimy, ponieważ specjalnie na tę okazję organizują duży festiwal zwany Las Fallas, czyli hiszpańskie święto ognia. Festiwal odbywa się w trakcie obchodów ku pamięci świętego Józefa w Walencji. Tradycja imprezy sięga średniowiecza, gdy w dzień świętego Józefa cieślarze sprzątali swoje magazyny przed przyjściem wiosny i wszystkie niepotrzebne materiały układali na ulicy, aby później je spalić. Świętowanie każdego dnia od 15 do 19 marca rozpoczyna się już o godzinie 8 rano, podczas tak zwanej desperata, czyli pobudki. Orkiestry dęte maszerują wtedy ulicami miasta, a za nimi podążają tak zwane faleros i faleras, którzy ubrani w swoje tradycyjne stroje rzucają petardami na ulicę. Są to pokazy artystyczne i pirotechniczne, które ogląda tłum ludzi na ulicach. Każdego dnia o godzinie 14 ma miejsce maskaleta, czyli efektowny pokaz petard, a o północy pokaz fajerwerków. Drugiego i trzeciego dnia festiwalu ofiaruje się kwiaty patronce Walencji, Matce Bożej Opuszczonych. Dekoruje się wtedy kwiatami ogromną drewnianą figurę Matki Boskiej, która po dwóch dniach wygląda naprawdę imponująco. Bułgaria. 681 roku powstał zwyczaj, wedle którego Bułgarzy obdarowują się wzajemnie czerwono-białymi, włóczkowymi gałgankami. Kolor czerwony symbolizuje krew i życie, natomiast biały czystość i szczęście. Mają formę m.in. laleczek, pomponików, wstążeczek, plecionek i bransoletek. Podarowany przedmiot przynosi szczęście i pomyślność. Martenice, bo tak są nazywane, nosi się na rękach do momentu, gdy zauważy się pierwsze kwitnące drzewo albo pierwszego wiosennego ptaka, na przykład bociana. Następnie pozostawia się je pod kamieniem, wiesza na drzewie lub puszcza w rzece. Dawniej były wykorzystywane także do przepowiadania przyszłości. Wróżba polegała na włożeniu martenicy pod kamień i pozostawieniu jej tam na kilka dni. Pojawienie się po pewnym czasie mrówek było zwiastunem znacznego powiększenia stada owiec, koni, jeśli pojawiły się mrówki czerwone, lub krów, jeśli pojawiły się inne owady. Indie. Obrzęd Holi tak zwany Festiwal Kolorów, organizuje się przeważnie w dniu pełni księżyca, pod koniec lutego lub na początku marca. Uroczystość rozpoczyna się przy ognisku, gdzie ludzie zbierają się, żeby śpiewać i tańczyć. Następnego dnia rano odbywa się karnawał kolorów. Uczestnicy, podobnie jak podczas polskiego śmigusa Dyngusa, odgrywają pościg polegający na wzajemnym wylewaniu na siebie kolorowych farb z wodą. Ludzie odwiedzają przyjaciół, rodzinę i wrogów, żeby podzielić się radością oraz przysmakami tego święta. Festiwal jest uroczystym dniem, podczas którego ludzie wybaczają sobie błędy z przeszłości i zapominają innym wyrządzone krzywdy. Holi symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem i obchodzi się je także w Nepalu. Od jakiegoś czasu również w Polsce organizuje się podobne wydarzenia, jednak nie mają one wymiaru symbolicznego. Są jedynie formą rozrywki. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek audycji Kalejdoskop Kultury Wam się podobał i być może zachęciłam kogoś do zapoznania się z wiosennymi tradycjami, również obywateli innych krajów, z różnych zakątków świata. Gwarantuję, że są one bardzo ciekawe. Oprócz tego warto zapoznać się z polskimi tradycjami, które zostały razem z nami, a zostały zapoczątkowane jeszcze w czasach prasłowiańskich. Może kiedyś uda mi się przygotować dla Was zbiór najciekawszych starosłowiańskich zwyczajów? Kto wie? Tymczasem życzę Wam wiele pogody ducha. Dbajcie o siebie i korzystajcie z pięknych okoliczności przyrody. Pamiętajcie, jak to mawiał Nikolaus Linau, najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca. Do usłyszenia w następnym miesiącu.